do dzisiejszej sesji interpelację złożyli następujący państwo radni. Pan przewodniczący Andrzej Nowakowski w sprawie statusu prawnego lokalu numer 3 przy ulicy Ugory 89 w sytuacji zamieszkałej tam pani Zdzisławy Sadowskiej. Pana Macieja Zawiei w sprawie umożliwienia zamontowania koszy na śmieci na ulicy Ściegiennego 10 przy gimnazjum numer 50 imienia Lotnictwa Polskiego. Pana radnego Macieja Zawiei w sprawie naprawy chodnika przy ulicy Rakoniewickiej na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego. Pana Macieja Zawiei w sprawie rewitalizacji kaponiery kolejowej XIX-wiecznego zabytku architektury militarnej znajdującego się poniżej betonowej konstrukcji przejścia podziemnego pod rondem kaponiera. Pana radnego Macieja Zawiei w sprawie umożliwienia zamontowania koszy na odchody dla zwierząt na osiedlu Świc. I pana radnego Macieja Zawiei w sprawie utraty przez miasto budynku przy ulicy Matejki 50. Również pana radnego Norberta Napieraja w sprawie wpływu polityki samorządu miasta Poznania na korzyści życia w mieście. Pana radnego Norberta Napieraja w sprawie kosztów wyjazdów zagranicznych prezydenta i jego zastępców, wyższych urzędników oraz radnych miasta Poznania. Jedna interpelacja, pana radnego Przemysława Feligowskiego w sprawie przygotowań do akcji oznaczania chipowania psów. Czy państwo radni chcą te oświadczenia, te interpelacje wygłosić? Zapytuję pana radnego Macieja Zawieję. Chciałby dwie wygłosić. Bardzo dziękuję. Pana radnego Norberta Nabieraja nie chce wygłosić. I pan radny Przemysław Feligowski nie chce wygłosić. W takim razie do wystąpienia publicznego w sprawie dwóch interpelacji zapraszam pana radnego Macieja Zawieję.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Dwie krótkie interpelacje pozwolę sobie państwu przeczytać. Uprzejmie proszę o informację, czy w związku z planowanym w roku przyszłym remontem ulicy Roosevelta i ronda Kaponiera przewidziana jest rewitalizacja kaponiery kolejowej XIX-wiecznego zabytku architektury militarnej znajdującego się poniżej betonowej konstrukcji przejścia podziemnego pod rondem kaponiera. Wspomniany wyżej remont jest znakomitą okazją, by uratować cenny zabytek budownictwa fortyfikacyjnego, znajdując współczesną funkcję dla tej budowli. Dobrym przykładem jest stacja metra w Berlinie, Citadele, która nawiązuje wystrojem architektonicznym do pobliskiej Citadeli w Berlinie Szpandau. To jest pierwsza interpelacja. Druga dotyczy w sprawie utraty przez miasto budynku przy ulicy Matejki 50. Uprzejmie proszę o informację w sprawie utraty przez miasto budynku przy ulicy Matejki 50. W ostatnich latach miasto straciło dwa budynki na Zagórzu i na Wierzbięcicach, które musiało oddać związkom wyznaniowym. Podobno przegrało też budynek na ulicy Matejki 50. To zatem się spytałem, czy to prawda, że miasto przegrało ten budynek między innymi dlatego i musiało się stamtąd wyprowadzić Straż Miejska? I w związku z tym powyższym proszę o ustalenie się tych dwóch interpelacji w formie pisemnej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, bardzo proszę państwa radnych o zgłaszanie się do zadawania zapytań. Jako pierwszy wystąpi pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, 8 pytań. Postaram się jak najszybciej. Pierwsze pytanie dotyczy ulicy Chwaliszewo, numery domów 74, 75, 76. Mieszkańcy pytają się, kiedy będzie wykup i kiedy będą mogli wykupić mieszkania z racji tego, że 5 lat karencji, które w zarządzeniu prezydenta zostało wyznaczone po remoncie, już dawno minęło. Jednocześnie następne pytanie dotyczy Chwaliszewa 76, mieszkanie 2. To mieszkanie było dane z policji. Chciałbym się dowiedzieć, kto jest właścicielem tego mieszkania, czy miasto, czy policja i czy będzie możliwy wykup tego mieszkania. Następne pytanie, Stolarska 2. Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest aktualna sytuacja, ponieważ ostatnia odpowiedź z maja mówiła o tym, że się szuka spadkobierców, którzy według relacji mieszkańców zginęli w czasie II wojny światowej. W związku z tym chciałem się dowiedzieć, czy jakiś spadkobierca się znalazł, a może komuś się udało testament w ostatnim czasie napisać. Także chciałbym wiedzieć, jaka jest aktualna sytuacja. Pytanie trzecie. Schronisko na Głuszynie, które przekazaliśmy do szkoły, od września jest w szkole. Rzeczywiście była to bardzo dobra decyzja. Zaczęło się tam bardzo dużo rzeczy dziać remonty. Myślę, że była to naprawdę dobra decyzja. Natomiast przed przekazaniem półtora miesiąca w sierpniu i lipcu na schronisku była kartka, że z powodu braku miejsc schronisko na Głuszynie jest nieczynne. Goście, którzy chcieli tam przenocować, no odjeżdżali z kwitkiem, a że schronisko jest nieczynne, nie, że w schronisku nie ma miejsc, taka była kartka, że w schronisku nie ma miejsc. Natomiast nikt tam po prostu przez półtora miesiąca nie pracował. Nikogo nie było, schronisko było puste, co można sprawdzić chyba, bo nie było również żadnych wpływów. Także chciałbym prosić o wyjaśnienie tej sytuacji, dlaczego to schronisko przez półtora miesiąca w czasie letnich wakacji było nieczynne. Również tutaj mieszkańcy, którzy mieszkają przy tym schronisku, pytają się pana prezydenta Frankiewicza, kiedy dostaną odpowiedź na pismo z 23 kwietnia, które wysłali. I jeszcze jedno pytanie odnośnie tego Głuszyny. Czy mieszkanie na Głuszynie 127, mieszkanie 1, zostało nielegalnie powiększone kosztem schroniska o jeden z pokoi 20 metrów kwadratowych? Ono, to mieszkanie powinno z przydziału mieć 47 metrów kwadratowych. Czy ktoś się orientuje, czy to mieszkanie nie zostało powiększone? Jeszcze jedno pytanie do Wydziału Oświaty. Ostatnio na korytarzu Wydziału Oświaty pojawiły się obrazy niezbyt urodziwe. Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest dar dla Wydziału Oświaty. Wtedy jestem gotów przyjąć, że te obrazy są ładne. A jeżeli nie jest to dar, to chciałem się dowiedzieć, skąd kupiono te obrazy, za ile to kosztowało i dlaczego akurat te. Czy był przetarg i może były najtańsze? Nie wiem. Pytanie kolejne. Mieszkańcy bloków interesują się, czy sanepid ma w swoim programie kontrolę sypów, ponieważ kiedyś było takie modne odkażanie sypów lizolem. Dzisiaj już tego lizolu nie czuć i mieszkańcy no, nie widzą tego odkażania i boją się, że jest to wylęgarnia różnych złych rzeczy, jak szczury, jakieś robactwo. Także chciałbym dowiedzieć się, czy sanepid kontroluje sypy regularnie i mieszkańcy mogą spać spokojnie, zwłaszcza ci, którzy mieszkają przy sypach. Pytanie kolejne dotyczy ciszy nocnej. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania, cisza noc, która to jest regulamin czystości i porządku, cisza nocna w mieście Poznaniu obowiązuje od godziny 22 do 6. Czy wobec tego prezydent, wydając pozwolenia na imprezy głośne po 22, nie łamie uchwały Rady Miasta Poznania, która jest dość jednoznaczna, bo żadnych wyjątków w tej uchwale nie ma. W innych krajach są podobne uchwały i tam o 22 wszystkie imprezy się kończą. Mieszkańcy osiedli ratajskich pytają się, ponieważ czy również ta cisza nocna nie obowiązuje samolotów, ponieważ naloty na lotnisko przez osiedla ratajskie i też potem przez Poznań odbywają się grubo po 22, a więc uniemożliwiają mieszkańcom wypoczynek. Czy również cisza nocna nie obowiązuje lotniska i czy można w jakiś sposób to zmienić, żeby po 22, czasem grubo, samoloty lądujące nie budziły mieszkańców? I ostatnie pytanie. Festiwal Malta. Chciałbym się dowiedzieć dokładnie, ile miasto przekazało na ostatni festiwal pieniędzy oraz czy były do Urzędu Miasta przekazane bezpłatne wejściówki na imprezy Festiwalu Malta, bezpłatne bilety i kto je otrzymał. Jeżeli było tego dużo, to prosiłbym listę na piśmie z uzasadnieniem, dlaczego te osoby otrzymały. Jeśli nie było takich wejściówek, to też proszę o odpowiedź. Ja spotkałem się ze zdziwieniem organizatorów, że radni nie uczęszczają na spektakle, mimo że dostali zaproszenia. No, nie wiem, czy to była tylko jakaś taka proforma. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan radny Paweł Wosicki.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, dwa pytania. Jedno pytanie dotyczy polityki zwolnień z opłat za przedszkola. Mianowicie okazuje się, że przepis, który to jest uchwała z 1999 roku, który mówi, zwalnia się z opłat za przedszkole rodziców czwartego i kolejnego dziecka bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, no jest interpretowany w sposób różny w różnych przedszkolach. I tak w większości chyba jest chyba interpretowany tak, jak była intencja tutaj radnych, żeby zwalniać w momencie, jeżeli rodzina ma czwórkę więcej dzieci na wychowaniu, to wtedy jakakolwiek liczba dzieci się posyła do przedszkola, to wtedy te dzieci zwolnione są z opłat, czy to będzie na to, że będzie pierwsze dziecko, czy któreś. Natomiast są przedszkola, które ten przepis interpretują tak, że trzeba posyłać czwórkę dzieci jak gdyby do przedszkola, wtedy czwarte jest zwolnione, albo że numerują te dzieci, czy na przykład, że czwarte jest zwolnione. Tak na przykład jest w przedszkolu, tutaj akurat mam sygnał o takiej interpretacji z przedszkolu numer na przykład 67 na ulicy Albańskiej, gdzie właśnie matka posyła dwójkę dzieci, piątka dzieci w rodzinie, dwójka w szkole, trzecie do przedszkola miało iść, no się tam dyrekcja interpretowała to, że dopiero zwolnione będzie czwarte. Więc dlatego bym prosił o taką jednolitą interpretację tego przepisu i bardzo prosiłbym na piśmie, żeby po prostu to było, żeby to można było jakoś no, wtedy stosować jednolicie we wszystkich przedszkolach. I drugie pytanie z kolei dotyczy możliwości troszkę ułatwienia procedury nabywania biletów rodzinnych. Mianowicie z tej ulgi, którą uchwaliliśmy w zeszłym roku, ulgi rodzinnej, no, która się bardzo też jest bardzo potrzebna i wiele rodzin z niej korzysta. No, jest taki jakby w tej beczce miodu taka jedna łyżka gdzieksiu. Mianowicie trzeba co miesiąc te bilety ładować na Głogowskiej. Ja rozumiem, że ten jeden punkt jest tu uzasadniony, chodzi o to baza danych itd., itd. Natomiast jest pytanie, czy nie dałoby się tego jednak robić raz w roku. Tu pytałem urzędników właśnie, no były odpowiedzi takie, po pierwsze, że niektórym ta ulga wygasa w ciągu roku, no to wtedy można na krótszy odcinek ewentualnie, myślę, naładować. A druga była taka też odpowiedź, że wystawia się rachunki co miesiąc miastu. No myślę, że to też można by ryczałtem, czy jakoś inny sposób załatwić, tak żeby jednak tej mitręgi nie mnożyć, to jednak udawanie się co miesiąc na Bogowską, odstawanie tam swojego czasu w kolejkach jest uciążliwe dla rodzin, dla tych osób zainteresowanych, a także myślę dla urzędników, którzy mają też do obsługi dużo więcej osób. Także takie pytanie, czy nie można by tej procedury uprościć. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, nim oddam głos kolejnemu radnemu, przepraszam, chciałem dokonać jeszcze jednej formalności, nie zrobiłem tego na początku. Sekretarzami dzisiejszej sesji chciałbym prosić, żeby zostali pani radna Lidia Dudziak i pan radny Jakub Jędrzejewski. Najmocniej przepraszam, nie zrobiłem tego na początku. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Szanowni Państwo, ja mam jedno zapytanie. Panie Prezydencie, chciałbym się dowiedzieć, kto opłacał podatek od nieruchomości za działkę numer 126, arkusz 36, Obręb Winiary w latach 2000-2008. Jest to istotna informacja w związku z planowanym zmianą studium i realizowanym tam planem zagospodarowania. Dziękuję bardzo. I prosiłbym o odpowiedź na piśmie, jeżeli można.
Bardzo dziękuję. Pan radny Przemysław Oligowski.
Bardzo uprzejmie dziękuję. Cztery pytania. Pierwsze następujące. Ostatnio przeczytałem informację o wprowadzeniu systemu porad prawnych dla inwestorów budowlanych. Bardzo chwalebny pomysł. A pytanie jest inne. Czy tego typu pomoc prawną, znaczy czy w ogóle pomoc prawną jakaś jednostka miejska mogłaby prowadzić na rzecz organizacji pozarządowych? Organizacje pozarządowe, zwłaszcza te mniejsze organizacje, mają często kłopoty z przygotowaniem wniosków, z interpretacją przepisów. I tutaj pojawia się kwestia pomocy prawnej. Nie zawsze te organizacje są w stanie korzystać z pomocy prawnej płatnej. Czy ewentualnie taki pomysł mógłby być rozważony? Czy jest być może jakaś forma pomocy prawnej takiej dostępnej dla tych organizacji? Czy ewentualnie moglibyśmy się zastanowić, jeżeli nie ma takiej pomocy, nad tym, żeby to uwzględnić w zadaniach, które realizujemy na rzecz organizacji pozarządowych w ramach współpracy z tymi organizacjami? To pierwsze pytanie, dziękuję. Drugie pytanie, przyznam szczerze, kilkoro radnych podpytywałem, nie udało się jednoznacznie uzyskać wspólnej, zgodnej odpowiedzi, więc może postserwis byłby łaskaw mi powiedzieć, co oznacza stwierdzenie, że tryb działania płatnej strefy parkingowej w Placu Kolegiackiego będzie taki jak w dzień sesji Rady Miasta. Czy to stwierdzenie oznacza, że pozostawienie samochodu przez radnego na Placu Kolegiackim w dniu sesji jest zwolnione z opłat, czy też to jest jakiś taki zwrot, który znaczy coś innego? Bardzo dziękuję. Trzecie pytanie. Myślę, że wzrok mnie nie mylił, aczkolwiek no, prowadziłem samochód, więc mogło mi się przewidzieć, ale wydaje mi się, że widziałem pojazd typu śmieciarka firmy Remondis z kierownicą po prawej stronie, zarejestrowany na poznańskich tablicach rejestracyjnych i chciałbym się dowiedzieć, czy to jest jakiś taki typ, że no, to podlega rejestracji, w jakiej formie to się odbywa. Przyznam szczerze, byłem po prostu zaskoczony, z czystej ciekawości pytam. Wiem, że zasadniczo pojazdów z kierownicą po prawej stronie w naszym kraju się nie rejestruje. Także jeżeli mógłbym prosić o odpowiedź, to byłbym wdzięczny. I czwarte pytanie natury technicznej, ponieważ chwalebnie zrezygnowaliśmy z papierowej obsługi rady, z czego się bardzo cieszę. Wybraliśmy drogę elektroniczną, ale trudno doprawdy korzystać z tej formy, zwłaszcza na sesji, kiedy internet chodzi tak jak dziś. Wśród radnych, którzy są dookoła mnie, nie wiem jak dalej, w zasadzie u nikogo nie wyświetla się internetowy asystent radnego, w związku z czym nie mamy dostępu do jakiegokolwiek projektu uchwały i doprawdy prowadzenie sesji w tych warunkach no, raczej jest dosyć trudne. Także gdyby można było uzyskać jakąś deklarację, czy to się będzie stan stały, czy to się jakoś zmieni, bo jeżeli to ma być stan stały, to myślę, że no, być może należałoby przynajmniej na kilku radnych wydrukować wtedy projekt uchwały, żeby przynajmniej była szansa dla tych radnych, którzy wcześniej nie wykazali zainteresowania, nie wydrukowali sobie w domu, żeby mieli do takiej projektu uchwały możliwość wglądu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, mam dwa zapytania, na które poproszę odpowiedź na piśmie z uwagi na tematykę. Pierwsze zapytanie. Otóż zgłosiła się do mnie na dyżur pani Hanna Pilarczyk, mieszkanka bloku przy ulicy Piątkowskiej 149/9. Jest to matka samotnie wychowująca czwórkę dzieci, w tym dwójkę chorych. Jedno jest chore na mukowiscydozę. Zamieszkuje mieszkanie na poddaszu, w którym w ciągu lata jest bardzo gorąco i to właśnie między innymi też wpływa bardzo źle na zdrowie jej synka. Od kilku lat starała się o mieszkanie socjalne bezskutecznie. Tutaj pada argument, że ponieważ posiada tytuł prawny do lokalu, to mieszkanie socjalne nie przysługuje. Rzeczywiście ta pani wynajmuje to mieszkanie, jest ją na to stać, bo mieszkanie jest tak bardzo w kiepskim standardzie, że ona naprawdę nie kosztuje zbyt wiele, ale generalnie ma bardzo trudną sytuację materialną, no i nie stać ją na przede wszystkim znalezienie takiego mieszkania, w którym przede wszystkim jej dzieci, a zwłaszcza jej synek mógłby bezpiecznie po prostu żyć. Ma 6 lat. Moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście ta osoba nie spełnia kryteriów lokalu na lokal socjalny, czy też istnieją jeszcze jakieś inne możliwości pomocy, przede wszystkim może wyszukania pomieszczeń na rynku, które byłyby mieszkalne, które byłyby dla tej rodziny możliwe do opłacenia czynszu i wszystkim bezpieczne dla jej dzieci, w szczególności jej synka. Bardzo bym prosił o informacje na piśmie. I drugie pytanie tutaj od jednej z mieszkanek Sołacza, która od kilku lat już zabiega o sprawy związane z wykorzystywaniem alejek parkowych przez rowerzystów. To znaczy tutaj zwraca uwagę na to, iż rowerzyści poruszają się po alejkach parkowych w miejscu, gdzie jej zdaniem nie powinni się poruszać. Park Sołacki mimo jej monitów, a także deklaracji ze strony prezydenta w tym roku miał być właśnie pod tym względem odpowiednio oznaczone, wymalowane odpowiednie pasy. Nie zostało jej zdaniem to uczynione. Chciałbym się zapytać, czy rzeczywiście tak jest? Czy istnieje możliwość, aby Straż Miejska w szczególności zwróciła uwagę na to, czy tam są naruszane przepisy również korzystania jakby z parku w tym zakresie? Jeśli wymagałoby to doprecyzowania, do wieszenia jakichś znaków, oznaczeń, to byłbym bardzo tutaj wdzięczny i prosiłbym też o informację w tej kwestii na piśmie i też do wiadomości Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Kilka pytań. Pierwsze dotyczy nieoświetlonej pętli autobusowej MPK przy ulicy Dzięgielowej, autobusy 8798. Mieszkańcy interweniują, dzwonią do miejscowych samorządów pomocniczych, do Enei, do ZDM-u, a dotąd nie naprawiono oświetlenia. Pytanie, prośba jednocześnie, pytanie, kiedy można spodziewać się naprawy tego oświetlenia. Ta sytuacja trwa już od kilku miesięcy i prośba o to, żeby taką naprawę wykonać. Drugie pytanie, przy ulicy Umultowskiej, mniej więcej na wysokości Polaka, roślinność po obu stronach pasa jezdni wymaga przycięcia, utrudnia widoczność, są trudności z wyminięciem się dwóch samochodów bez porysowania lakieru. Tam również mieszkańcy zgłaszali prośbę o interwencję. Takiej interwencji jeszcze nie było, więc też gorąca prośba o zrobienie z tym porządku i pytanie, kiedy ewentualnie można się tego spodziewać. Kolejne pytanie dotyczy również ulicy Dzięgielowej na odcinku od Naramowickiej do pętli przy Różanym Potoku. Ta ulica jest wysypana gruzem i częściowo gruntowa. Potrzebne jest tutaj utwardzenie, ponieważ po pierwsze kurz jest dla mieszkańców nie do zniesienia, który tam się unosi nad tą ulicą. A poza tym takie utwardzenie pozwoliłoby przedłużyć o jeden przystanek linię autobusową. Czy są w planach, czy jest w planach tego typu modernizacja, ewentualnie kiedy można się jej spodziewać? Samorząd pomocniczy Rada Osiedla Umultowo prosiła mnie tylko, żebym przypomniał, że 2 lata temu już zwracała się z tą prośbą, jest nawet stosowna uchwała podjęta przez samorząd pomocniczy w tej sprawie. Kolejne pytanie dotyczy połączenia drogowego Moraska i Umultowa, tak na przedłużeniu PST, a konkretnie o jego przecięcie z linią kolejową. Jakie są plany co do organizacji tego przecięcia? Wiem, że jest wniosek MPK w sprawie wiaduktu. Jak wygląda ta sprawa? Czy jest jakiś harmonogram w ogóle ustalony? I pytanie dotyczące wznowienia prac nad studium, nowelizacji studium. Ja wiem, że tu Komisja Polityki Przestrzennej przygotowuje się do tego, natomiast moje pytanie dotyczy bardziej strony urzędowej. Czy takie przygotowania trwają? Chodzi szczególnie o tę część nowelizacji, która ma dotyczyć uwzględnienia postulatów, potrzeb mieszkańców Moraska, Umultowa, Radojewa. Strona społeczna zgłasza gotowość do tych prac i do rozmów. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak. Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja mam 2 pytania. Pierwsze pytanie dotyczy ulicy Dmowskiego. Na ulicy Dmowskiego na wysokości przedszkola nr 44 Rada Osiedla ze swoich środków posadziła ładne drzewka. W niewiadomych okolicznościach okazuje się, że 3 drzewka zniknęły i w tym miejscu parkują samochody. Drzewka te stanowiły taką naturalną jakby zaporę przed bezpośrednim wejściem na jezdnię. Dosyć ulicą Dmowskiego dosyć szybko samochody jeżdżą. I jest prośba, czy nie byłoby zarządzielenie miejskie wsadzić te 3 drzewka już teraz ze swojej jakby puli, bo myślę, że Rada Osiedla w tej chwili nie będzie w stanie tego zrobić. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie moje dotyczy, proszę Państwa, jakiś tydzień temu odbyło się w telewizji WTK spotkanie czy program, na którym był obecny pan trener olimpijki naszej Anity Włodarczyk, pan trener Cybulski i Anita Włodarczyk. Nie było wówczas pana prezydenta. Przypuszczam, że nie mógł dojechać, albo w każdym razie nie było go. Nie miał możliwości jakby ustosunkować się do tego, co w tym programie się działo. I powiem szczerze, że jestem lekko zbulwersowana tym, co tam usłyszałam, ponieważ jako radna miasta Poznania wiem, że od wielu lat miasto coraz więcej przeznacza pieniędzy na sport dzięki radnym, dzięki panu prezydentowi, a później realizacja jest poprzez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki. Z tego, co pamiętam, to daliśmy ponad 2 miliony złotych na modernizację stadionu Olimpii. Została tam zrobiona specjalna klatka dla pana Ziółkowskiego, który jest też olimpijczykiem, i dla pani Włodarczyk, która była naszą olimpijką. W programie dowiedziałam się, że ta pani nie ma gdzie trenować, że musi trenować pod mostem, biedaczka, W związku z tym chciałabym od pana prezydenta usłyszeć, znaczy właśnie nie usłyszeć, ja bym chciała, żeby pan prezydent lub jeśli nie ma pana prezydenta, to może pani dyrektor Bąk powiedziała wszystkim w Poznaniu, jakie warunki były stworzone dla tej olimpijki i co tak naprawdę miasto zrobiło, bo nie może się taki program odbyć i nie ma na to żadnej riposty publicznej, bo to publicznie zostało powiedziane. Nie jest taka prawda, jak była w programie przedstawiona i jako radna czuję się z tym bardzo źle, ponieważ przyczyniam się między innymi do tego, że coraz więcej pieniędzy dajemy na sport, a na pewno remontowaliśmy Olimpię. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan radny Sławomir Hinz.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, 4 zapytania. Pierwsze dotyczy sygnalizacji świetlnej i skrzyżowania ulicy Hartowo i ulicy Piaśnickiej. Mianowicie jest to wyjazd właściwie jedyny z osiedla Lecha, jaki istnieje w tym rejonie, by poruszać się w kierunku ulicy Baraniaka. Muszę powiedzieć, że tam pojawiają się codziennie olbrzymie korki na ulicy właściwie, która jest wyjazdowa, z tej prostej przyczyny, że zdaje się, że tam regulacja, cykl świateł jest niewłaściwie skorygowany, jeżeli chodzi o czas przynajmniej funkcjonowania w godzinach porannych. Nie ma możliwości innego wyjazdu, bo by dojechać do ulicy Baraniaka trzeba było się przemieszczać właściwie do osiedla Stare Żegrze, żeby wrócić na powrót, a w godzinach porannych wiadomo, ludziom śpieszy się do pracy i oni chcieliby się w miarę sprawnie z tego osiedla wydostać. Więc zapytanie, czy można to sprawdzić i ewentualnie poprawić synchronizację czasową tak, żeby ten wyjazd był sprawniejszy. Drugie zapytanie dotyczy skrzyżowania ulicy Hartowo i ulicy Baraniaka i również sygnalizacji świetlnej, a mianowicie tego traktu, który pozwala przemieszczać się mieszkańcom i turystom w kierunku Malty. Tam jest wielki problem, by przemieścili się piesi, dlatego że jest ten tryb tak zwany oczekujący, gdzie można zgłosić, gdzie pieszy może zgłosić oczekiwanie na przejście na zielone światło, ale czasami bywa tak, i wiem to z autopsji, że samochody stoją, mają czerwone światło, również stoją piesi mając czerwone światło, mimo tego, że duszą i sygnalizują swoje oczekiwanie, nic się nie zmienia. Powoduje to często, że piesi w akcie desperacji ruszają na czerwonym świetle. Pytanie, czy również to skrzyżowanie można by było sprawdzić pod kątem właśnie przejścia dla pieszych. Kolejne pytania, dwa dotyczą już takich rzeczy, o które wcześniej dopytywałem, ale ponieważ nic się nie dzieje, to ja pozwolę sobie sprawę poruszyć ponownie. A mianowicie pomnik znajdujący się nad Maltą, już niemalże na terenach spornych, poświęcony harcerzom, którzy przede wszystkim polegli podczas Powstania Wielkopolskiego. Jak wiemy, mamy 90. rocznicę tego wydarzenia i pytanie, czy cokolwiek zostało poczynione, albo czy cokolwiek możemy poczynić, by ten pomnik w jakikolwiek sposób reaktywować. No to jest właściwy moment, by o tym rozmawiać ze stroną kościelną, która jest również jakby stroną w tych rozważaniach, dlatego że teren jest sporny tak naprawdę. I pytanie, czy cokolwiek możemy zrobić, żeby nawet jeżeli teren pozostanie spornym, ale żeby w takim roku, jaki mamy teraz, czyli w 90. rocznicę, ten pomnik w jakikolwiek sposób reaktywować, dlatego że to jest kawał kamienia, który po zdjęciu tablic obecnie w żaden sposób ani nie przyciąga i nie przykuwa uwagi ni to mieszkańców, ni to ludzi przebywających nad Maltę. I ostatnie pytanie dotyczy zejścia również nad Maltę od strony ulicy Baraniaka, co ja już kiedyś swego czasu zgłaszałem, że nie ma tam możliwości tego, by po schodach zjechały wózki, czy to inwalidzkie, czy to wózki, z którymi rodzice wybierają się na spacer wraz ze swoimi dziećmi. Ja słyszałem, że to zejście będzie wykonane. Pierwotnie miało być wykonane w maju, potem w lipcu, mamy drugą połowę września. Ja rozumiem, że gdzieś tam swego czasu w dużej mierze POSIR był bardziej zaangażowany w to, żeby dywagować nad tym, kto będzie zarządzał stadionem na Bułgarskiej za czas jakiś, ale tak rzeczy małe, jak choćby to zejście i umożliwienie zejścia tam i osobom niepełnosprawnym, i matkom z dziećmi w wózkach, czy rodzicom z dziećmi w wózkach, jest równie ważne z tej choćby przyczyny, że mówimy, że Poznań jest takim miejscem, gdzie warto żyć, gdzie Poznań myśli o mieszkańcach, ale tam też również mnóstwo turystów pojawia się i narzeka, że tego zejścia nie ma. Także to wszystkie moje pytania. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. W tym momencie ja pozwoliłem sobie zgłosić się do wystąpienia z 3 pytaniami. Pierwsza sprawa, ulica Winogrady, remont kolei ulicy Winogrady. Dowiadujemy się, że po raz kolejny odroczono remont, na którym mieszkańcy pobliskich ulic i samej ulicy Winogrady czekają już od bardzo wielu lat. Każda informacja o przesunięciu tego remontu jest, no jest bardzo niepokojąca. Wiemy, i to ja nie chcę jakby oskarżać nikogo w tej chwili, natomiast wiemy, że obecnie problemem, który uniemożliwia podjęcie remontu w najbliższych dniach, są kwestie proceduralne związane jakby z przygotowaniem projektu akwanetu pod kątem wykorzystania środków unijnych. Z jednej strony chciałem zapytać, czy jest to problem rzeczywiście poważny, który przesuwa ten remont na wiele miesięcy, czy można go załatwić w przeciągu paru dni. I przy okazji bardzo apeluję o to, żeby kwestii tego remontu nadać no, taki aspekt priorytetowy i no, pomóc ze wszystkich możliwych sił, czy akwanetowi, czy zarządowi dróg miejskich w tym, żeby ten problem szybko rozwiązać. Druga kwestia, podczas poznańskich dni recyklingu, o których mówiłem wcześniej, jedna z nauczycielek zespołu szkół komunikacji zwróciła uwagę na to, że w czasie akcji Sprzątanie Świata, w której uczestniczy miasto Poznań, nie są rozdawane worki do segregacji. I w związku z tym pytaniem miała ta pani, ja również mam to pytanie, czy rzeczywiście w ramach tej akcji segregacji się nie prowadzi. Jeżeli tak, no to pytanie będzie takie, czy worki do segregacji w tegorocznej edycji będą uczestnikom akcji Sprzątanie Świata rozdawane. I trzecia kwestia, pytanie i też zwrócenie uwagi na problem, który się w różny sposób pojawia, skrzyżowanie ulicy Gdyńskiej i Gnieźnieńskiej. Tam często mi kierowcy informują, że są kłopoty z sygnalizacją polegającą na tym, że przepuszcza jeden czy dwa samochody na odcinku, na którym się tworzą korki, natomiast w dłuższy sposób pali się zielone światło na ulicy, która jest przelotową i tam właściwie samochodów żadnych nie ma. Prośba tylko o to, żeby zwrócić uwagę na to skrzyżowanie pod kątem działającej sygnalizacji świetlnej. Ja dziękuję i oddaję głos panu radnemu Przemysłowi Markowskiemu.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie prezydencie, mam kilka pytań. Pierwsze przedstawione przez mieszkańców Śródmieścia. Ono dotyczy przede wszystkim porządku, a raczej jego braku. Śmieci wysypujące się z koszy, które powinny być ponoć dwa razy na dzień opróżniane, przynajmniej na tym terenie. I wnioski mieszkańców, które płyną z tego, że brakuje dobrego wykonawstwa, jak i nadzoru nad tymi firmami, które na danym terenie przetarg wygrały. Więc pytanie do pana prezydenta, jak się te rzeczy faktycznie mają, czy ten nadzór jest odpowiedni, czy też nie. Czy firmy, które źle po prostu te kosze opróżniają, jednak jakieś konsekwencje poniosą. Drugie pytanie, przekazane również przez mieszkańców Śródmieścia, dotyczy obumierających, obumarłych już w niektórych przypadkach tych naszych wspaniałych kasztanowców. Mieszkańcy sygnalizują, że te zabiegi, które ponoć nawet dużo chyba kosztowały i miały być skuteczne, nie odnoszą właściwego skutku. Czy jest możliwe, żeby jednak te kasztanowce bardziej efektywnie po prostu ratować? I trzecie pytanie, które mieszkańcy przekazali, dotyczy nieudolności albo nieodpowiednich interwencji ze strony Straży Miejskiej właśnie na terenie Śródmieścia. Dotyczy to właśnie tej stanu czystości, którą wcześniej poruszałem, jak i parkujących samochodów, które licznie parkują w miejscach niedozwolonych, to przede wszystkim na placu Cyryla Ratajskiego 27 grudnia, generalnie w tamtych rejonach Działyńskich, na pastu taksówek parkują samochody, które są nieupoważnione. Pytanie, czy Straż Miejska mogłaby jakąś interwencję podjąć. Kolejne pytanie dotyczące akwanetu. Czy prawdą jest, bo otrzymałem taki sygnał od mieszkańca Szczepankowa, że mieszkańcowi, który ma nieruchomość znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie doprowadzonej linii kanalizacyjnej, odmawia się przyłączenia, tajemnicą poliszynela jest, ale nie wiem, czy to jest prawda, ale przynajmniej na tamtym terenie jest fakt, że akwanet źle poprowadził tą linię, że ponoć jest czy za wysoko, żeby zebrać po prostu ścieki po prostu z nieruchomości. Kolejne pytanie dotyczące możliwości rozładowania korków, które w Poznaniu istnieją, bez jakby bez konieczności rozbudowy sieci dróg, która oczywiście jest niezbędna, ale czy przy obecnym stanie dróg można by tego dokonać? Już ta słynna zielona strzałka, czy można w czasach szczytu komunikacyjnego rano i po południu zmienić po prostu jakby częstotliwość? Chodzi przede wszystkim o ulicę Średnicową, która wiedzie na Piątkowo, na Winogrodę, później na Piątkowo, żeby tamte ta częstotliwość świata była większa na tej głównej drodze, która jest, która prowadzi i na Piątkowo, i z Piątkowa do centrum. Podobna sytuacja ma miejsce przy zjeździe, przy Malcie z ulicy Jana Pawła w ulicę Baraniaka. Czy ta częstotliwość nie mogła być większa, żeby po prostu tych samochodów więcej przejeżdżało? Bo zdarzają się sytuacje, że korek tworzy się już od środki, a nawet i wcześniej. Kolejne pytanie dotyczy pracowników Urzędu Miasta, jak i innych jednostek, ale przede wszystkim urzędników miejskich. Jak się mają podwyżki, czy planowane są w najbliższym czasie jakieś podwyżki? Często słyszymy, że brakuje w wielu wydziałach fachowców. Czy te podwyżki po prostu mają miejsce, czy w najbliższym czasie też będą jakieś planowane? Też dochodzą mi sygnały, że ten system motywacyjny, który pracowników miał odpowiednio zmotywować, polegał na tym, że jak pracownik przykładowo zarabiał 2000 zł i był w kategorii zaszeregowanej, strzelam, 12, to już się obecnie nie znajduje w 12, tylko znajduje się w 8, czyli w tej niższej, tak, która de facto uposażenia, co prawda obliczanego w złotówkach mu nie obniżyło, ale de facto zdegradowało go w jakiś sposób. Czy to jest ten słynny system motywacyjny, który pan prezydent i sekretarz w mieście lansują? Czy na tym to ma polegać? Inne pytanie, czy na niektórych stanowiskach, na które trudno znaleźć pracowników z wyższym wykształceniem, nie wiem, posługa w okienku i tak dalej, czy jakieś przyjmowanie poczty, czy zarządzenie, które wydane było jakiś czas temu, mogło być zmienione, że można było przyjmować też do pracy osoby świeżo po, czy po ogólniaku studiujące zaocznie, żeby jednak po prostu pewne stanowiska skutecznie obsadzać. Kolejne pytanie dotyczy informacji, która pojawiła się w mediach. Stowarzyszenie My Poznaniacy informowali media, że miasto odmówiło im wglądu do dokumentacji, z której to wynikają korzyści dla budowy trzeciej ramy. Pytanie, czy to jest rzeczywiście prawda, czy stowarzyszenie po prostu wywołało burzę w szklance wody. Następne pytanie dotyczy fresków, które znajdują się na tej sali. Ja akurat przyznam szczerze, nie jestem fachowcem, ale słyszałem, że można by ponoć te freski odsłonić. Tu już akurat nie dla radnych bardziej i dla gości, ale dla ludzi, którzy zwiedzają Farę. Czy był pomysł, aby te freski można było odsłonić i czy możliwe byłoby po prostu, aby prowadzić grupy wycieczkowe w porozumieniu z proboszczem Fary, czy po prostu z księżmi z Fary, żeby osoby, które odwiedzają Farę, która jest no, wspaniałym zabytkiem, mogłyby też po prostu w dni może wolno od pracy tutaj te wycieczki odbywać i przy okazji można by pokazywać, jak radni obradują, jak, gdzie obradują władze miasta. Po prostu PR-owsko to jest zabieg marketingowy, jest to dla prezydenta rewelacyjne. Wiemy, że prezydent duży kładzie nacisk w tej dziedzinie i myślę, że mógłby na pewno dużo skorzystać i wycieczki byłyby zadowolone, żeby widziały historyczne freski, a przy okazji może pokazać od tak zwanej podszewki, jak władze miasta pracują. Kolejne pytanie zgłoszone przez mieszkańców Grunwaldu, Ściśle i Unikowa dotyczy ulicy Kamiennogórskiej. Przy ulicy Kamiennogórskiej znajduje się sąd. Na tej ulicy obowiązywał do tej pory zakaz postoju. Od niedawna obowiązuje zakaz zatrzymywania się, czyli obostrzenie jest widoczne, natomiast nic się nie zmieniło w stanie faktycznym, a stan faktyczny wygląda następująco. Parkują tam nagminnie samochody, które albo sprawy kierowców, którzy sprawy w sądzie załatwiają, bądź osób, które w sądzie pracują. Mam pytanie, czy można by tu skorelować jakby działania służb miejskich, czyli Straży Miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich, no albo tolerujemy tam parkowanie, czy tam zatrzymywanie się i nie stawiamy wtedy znaków, które no ośmieszają miasto po prostu, bo mówię, mieszkańcy naprawdę nie wiedzą sami, czy płakać się, czy śmiać, bo jeżeli stawiamy znak obostrzający, a nie egzekwujemy tego zakazu zatrzymywania się, no to o czymś to świadczy. Pytanie, czy to jest jakby no podwójna, no lżejsze traktowanie wymiaru sprawiedliwości. Być może jest to określone na jakiś tam cel, nie wiem, być może jakieś tutaj są jakieś no, przewidywane korzyści z tego tytułu. Czy można, a ja bym na przykład, no to oczywiście było żartem powiedziane, ale czy można by egzekwować ten zakaz zatrzymywania się, bo ulica jest wąska i mieszkańcy no, są z tym zdegustowani, że miasto nie może sobie z tym problemem poradzić. To wszystkie pytania, dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Mam kilka pytań. Mija pół roku od czasu, jak wprowadziliśmy decyzją Rady Miasta bilety dla rodzin wielodzietnych i chciałem się dowiedzieć, jaka jest w tej chwili popularność tych biletów, po pierwsze. Po drugie, co robią władze miasta, żeby informacja, iż taka możliwość takich biletów z 95% ulgą, że taka możliwość zakupienia takich biletów istnieje, aby do wszystkich rodzin, których może to dotyczyć, taka informacja dotarła. Ja z taką aktywną formą promocji w zasadzie się niestety nie spotkałem, ale no nie założyłem niedawno rodzinę, ale na razie dwuosobową. I być może nie jestem, że tak powiem, jakoś grupą docelową, ale chciałem wiedzieć, czy po prostu zainteresowani o takiej możliwości wiedzą, bo uważam, że strona internetowa Urzędu Miasta i tylko tamta informacja zawarta to za mało. Musimy jakąś inną, większą formę promocji takiej instytucji wykazać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałem zapytać o kwestię wypożyczenia rowerów na pętli MPK na osiedlu Sobieskiego. Swego czasu bardzo rozreklamowana sprawa, myślę, że dla miasta doskonały sposób na promocję. No i obietnice, jeszcze pamiętam w mediach, że jeżeli pomysł się sprawdzi, to będzie też realizowany w szerszym zakresie w innych miejscach, na innych pętlach, być może w centrum miasta. Na razie rozszerzany ten pomysł nie jest. Mam pytanie, czy on się nie sprawdził? Jaka jest popularność wypożyczenia tych rowerów? A jeżeli się nie sprawdził, to być może czy nie należy go poddać pewnej modyfikacji, nie pomyśleć, czy po prostu czegoś tutaj nie brakuje, czy nie trzeba jakoś tego pomysłu może uatrakcyjnić dla mieszkańców Poznania i dla turystów. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan radny Wojciech Woźkowiak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Mam cztery pytania i bardzo bym prosił o odpowiedź na te pytania w formie pisemnej. Może na początku chciałbym podziękować Wydziałowi Organizacyjnemu za uzupełnienie odpowiedzi, którą otrzymałem dotyczącej wykupu lokalu. To tak na początek. Panie prezydencie, chciałbym prosić o udzielenie informacji dotyczącej, na jakim etapie w tej chwili jest sprawa związana z ustalaniem własności gruntu przy posesji znajdującej się przy ulicy Głogowskiej 89-91, ponieważ mieszkańcy są tam bardzo zainteresowani wykupem mieszkań. Z kolei spółdzielnia mieszkaniowa Grunwald, która jest właścicielem tego budynku, odsyła mieszkańców do miasta, ponieważ w tej chwili nie są jeszcze te sprawy własnościowe uregulowane. Dlatego mam pytanie, na jakim etapie one w tej chwili się znajdują i kiedy mieszkańcy mogą ewentualnie liczyć na pozytywne załatwienie ich kwestii. Drugie pytanie. Zgłosili się do mnie mieszkańcy ulicy Śródka 1. Chciałbym się dowiedzieć, ponieważ wyrażają taki niepokój związany ze stanem technicznym budynku. Są popękane ściany i mam pytanie, czy tam prowadzone były badania związane właśnie z określeniem tego, jak ten stan techniczny budynku wygląda. Poza tym mieszkańcy sygnalizują sprawy związane, no, delikatnie mówiąc, z nieporządkiem, jaki tam panuje. Brudna klatka schodowa, wyłamane drzwi. Od wielu, wielu lat, bodajże chyba od ponad 20, nie były prowadzone żadne remonty. Niemniej jednak stawki czynszowe regularnie są podnoszone. Cały czas również wyjaśniana jest kwestia własnościowa i tutaj też przy okazji mam pytanie, czy wiadomo, na jakim etapie w tej chwili tutaj te działania się znajdują. To jest drugie pytanie. W tej chwili trzecie pytanie w nawiązaniu do pytania mojej koleżanki klubowej, pani radnej Lidii Dudziak, w kwestii ulicy Dmowskiego. przy tym przedszkolu bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że rzeczywiście rodzice parkują. No i może warto byłoby się tutaj wspólnie i Straż Miejska i Zarząd Dróg Miejskich zastanowić, czy nie warto byłoby tam jednoznacznie określić, czy tam można, czy nie można parkować, ponieważ rzeczywiście no, Rada Osiedla Świętego Łazarza ponosi koszty związane z nasadzeniem drzew, no a w wyniku, no delikatnie mówiąc, chyba celowych działań, te drzewa stamtąd znikają, robią się w tym momencie takie no chyba trochę dzikie miejsca parkingowe. Dlatego mam pytanie też, czy można byłoby tam podjąć jakieś działania zmierzające do uporządkowania ruchu. To jest ulica ruchliwa, więc no myślę, że to parkowanie no nie jest chyba tam najlepszym rozwiązaniem w najbliższej otoczeniu przedszkola, tym bardziej, że niedaleko znajduje się parking, na którym o tej porze, czyli rano i w godzinach popołudniowych spokojnie miejsca mogłyby się znaleźć. To jest trzecie pytanie i czwarte pytanie dotyczy kwestii Lejka Łazarskiego, a mianowicie niedawno na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł związany z działaniami podejmowanymi przez pana Łukasza Wierzbickiego, między innymi dotyczący upamiętnienia osoby pana Kazimierza Nowaka. I w argumentacji dotyczącej tego, żeby ten skwerek nazwać jego imieniem, pojawiła się kwestia również nieuregulowanych spraw własnościowych. Również tutaj Rada Osiedla się zaangażowała w te kwestie uporządkowania i w piśmie z 2004 roku otrzymaliśmy informację, że tylko jedna działka jeszcze miała nieuregulowany stan prawny. No mija w tej chwili praktycznie, mijają 4 lata. No i chcielibyśmy się również dowiedzieć, na jakim etapie tutaj ta sprawa jest rozwiązywana. Myślę, że to również w kontekście czekających nas prac remontowych w tym rejonie w przyszłym roku. No i mamy nadzieję, że być może udałoby się tą osobę upamiętnić właśnie na tym skwerku, a nie gdzieś na znajdującym się troszeczkę dalej. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję. Pan radny Marek Karczewski.
Moje pytanie dotyczy drobnego fragmentu w dzielnicy Grunwald, skrzyżowania ulicy Sieradzkiej z Grabowską, gdzie w tej chwili znajduje się plac zabaw dla dzieci, dosyć dorodne drzewa i mała zatoczka dla samochodów. Jest to taki rejon, w którym ulice są dosyć wąskie, w związku z tym jest to jedyne miejsce w okolicy, gdzie może się kilka samochodów zatrzymać. Jedyne miejsce z terenem zielonym, z niewielką piaskownicą i huśtawkami dla dzieci, jest to teren ogólnie dostępny. Spółdzielnia mieszkaniowa, podobno Grunwald, planuje tam likwidację zarówno drzew, zarówno placu zabaw i tej zatoczki i budowę trzech szeregowców. Chciałbym wiedzieć w imieniu mieszkańców, czy jest to prawdą i czy rzeczywiście została podjęta decyzja o wycięciu drzew, o likwidacji placu zabaw i tej zatoczki. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan radny Maciej Zawieja.
Szanowni Państwo, jedno krótkie zapytanie. Jak wiemy, w pierwszej połowie grudnia będziemy mieć szczyt klimatyczny w Poznaniu. Poznań będzie we wszystkich mediach na świecie znany. Chciałem się zapytać pana prezydenta, czy jest jakaś formuła obchodów 10. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, bo jak wiemy, 27 grudnia będzie duże przedstawienie, gdzie miasto Poznań wraz z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim przedstawi rekonstrukcję walk w Poznaniu, ale chciałbym się zapytać, czy przed tym będą jakieś planowane imprezy bądź różnego rodzaju, innego rodzaju uroczystości z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego, jedynego powstania, które się udało w dziejach historii Polski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Dominik Herberholz.
Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ja chciałem zapytać o kartę PEKA, dlatego że dochodzą do nas informacje, że Urząd Marszałkowski chce ten projekt karty PEKA ściągnąć z listy projektów kluczowych ze względu na to, że charakter tego projektu jest nie regionalny, a lokalny. I pytanie, czy Urząd Miasta, w jaki sposób Urząd Miasta będzie chciał przekonać Urząd Marszałkowski o tym, że ten projekt jednak nie jest lokalny, aglomeracyjny, ale jest to projekt regionalny. I jeżeli Poznań utraci dofinansowanie tego projektu z Urzędu Marszałkowskiego, to w jaki sposób chce sfinansować tą inwestycję? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zakończyliśmy punkt 4 interpelacji zapytania. Przechodzimy do punktu 5.